Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji już po południu. Nasz program jak zawsze potrwa prawie do godziny 13. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony od Państwa, jest w studiu i także przygotowywał ten program. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Numer telefonu do naszego studia, przypominam, 510-37-36. Oczywiście zapraszamy Państwa gorąco, zachęcamy do udziału w naszym dzisiejszym programie, dzwoniąc pod ten numer. Numer czujny 510-37-32. Można także oczywiście korzystać z naszego adresu mailowego czasreakcji@radioszczecin.pl. Fabryka Wody już miała swoją premierę i są pierwsze telefony i pierwsze uwagi. Być może będzie ich więcej. Także w czasie reakcji prosiliśmy Państwa o to, jak już ktoś był, widział, spróbował, zapłacił niemało za parkowanie samochodu także na parkingu Fabryki Wody, o czym także w czasie reakcji mówiliśmy, że te ceny są trochę chyba jednak zbyt wysokie, także brakuje specjalnych zniżek, przywilejów dla osób niepełnosprawnych. Tutaj rzecznik Fabryki Wody mówił, że jeszcze wszystko przed nami, to jeszcze można uzgodnić, można zmienić pod wpływem jakichś sugestii i wniosków, i dlatego właśnie Państwa prosimy cały czas o komentarze dotyczące Fabryki Wody. Jak tam jest? Jak się korzysta? Jakie atrakcje? Czy są jakieś błędy? Czy są jakieś niedociągnięcia? No i między innymi ostatnio taka wypowiedź została zarejestrowana pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry, Jacek, słuchać. Byłem wczoraj na nowym obiekcie pływalni wielkiej, Fabryce Wody, otwieranej taką pompą. No powiem szczerze, że chłodno, dosyć chłodno było. Ciepło, ale trzeba było się ruszać, żeby było w miarę. Ale to nie jest taki problem. Największy problem, gdy weszliśmy do strefy Tropicana, to już zostaliśmy przez ratownika z synem zawróceni, gdyż tam nie mogą przebywać dzieci. Pytam, dlaczego? Dlatego, że tam podaje się alkohol. Bardzo mnie to zdziwiło. To teraz już idąc tym tokiem myślenia, do żadnej restauracji nie wolno wejść z dzieckiem, bo tam się podaje alkohol. Nie wolno dziecka wziąć na wały chrobrego na imprezy, bo tam się podaje alkohol. Bez sensu. Bywałem w różnych już pływalniach dużych, właśnie takich akwaparkach. Alkohol jest podawany, wszędzie dzieci można iść. W chochołowskich termach na przykład nie ma problemu z tym. Jest muzyka, disco, są dzieci, dorośli się bawią. Ale przecież nikt alkoholu nie podaje dzieciom. To teraz, nie wiem, następny krok będzie zakaz wstępu do sklepów, do marketów, bo tam też jest alkohol. No co miałem dziecku powiedzieć? 15-letniemu synowi, że ma sobie wyjść, a tata sobie tutaj popatrzy, co tutaj jest. Wyszliśmy razem. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy jeszcze raz, dlatego że to przypomnieliśmy ten telefon. Cały czas jesteśmy w kontakcie z Fabryką Wody i chcielibyśmy uzyskać jakieś informacje i komentarz. Może, jeżeli chodzi o tę strefę Tropicana, nie byliśmy jeszcze, więc nie wiem, jakie tam strefy funkcjonują. Na stronie internetowej chyba nie funkcjonuje taka nazwa, ale dobrze, niech będzie. Coś w rodzaju Tropicany. Może nie tylko, proszę pana, alkohol chodzi. Może nie. Ale jeżeli alkohol, no to tak, ma pan rację, to jest jakaś paranoja. No mamy taką łasztownię na przykład, na której można pić alkohol normalnie pod chmurką, pozwolone, dozwolone, do 12%, ale kto by się tym specjalnie przejmował, przecież i tak nie da się tego sprawdzić. I co? Na łasztownię na przykład nie można z dziećmi wchodzić? No nie. Więc wydaje nam się to także absurdalne i chcemy jakiś komentarz od Fabryki Wody w tej sprawie. A poza tym przecież cały ten akwapark jest stworzony dla rodzin, dla dzieci. Tak sobie to wyobrażałem, więc chyba nie ma sensu wprowadzanie jakichś stref, gdzie z dziećmi czy dzieci wchodzić nie mogą. Jeżeli chodzi o Fabrykę Wody, to jeszcze jeden z naszych słuchaczy proponuje konkurs i my także go proponujemy teraz Państwu. Konkurs na nazwę, no bo Fabryka Wody zdaniem słuchacza nie brzmi najlepiej.
Witam Witam stały słuchacz Zwyszek. Chciałbym się odnieść do fabryki wody. Piękny obiekt mamy w Szczecinie. Uważam, że to jest taka nazwa bardzo przemysłowa. Uważam, że ten obiekt powinien mieć swoją nazwę. Nie wiem, czy to powinien być dalej Gontynka, czy może Neptun, czy Wodnik. Myślę, że właściciele tego obiektu powinni ogłosić konkurs może dla mieszkańców Szczecina, żeby jakąś piękną, ładną nazwę na ten obiekt wymyślić, a nie mówić fabryka wody co chwilę, bo to myślę, że to jakoś tak nie za bardzo brzmi i w ogóle tak nie za bardzo przyciągające.
No coś w tym jest, proszę pana, rzeczywiście. Dobrze, w takim razie, jeżeli ktoś z państwa ma ochotę, to prosimy, telefony 510-37-32, to jest ten dla wstydliwych, czyli nagrywają się tutaj państwa komentarze. Dla bardziej odważnych do studia, 36 na końcu z pomysłami na nazwę dla fabryki wody, tylko niech to nie będą już te angielskie nazwy typu, nie wiem, Floating Garden, Floating Arena, coś polskiego, Gontynka, taka historyczna nazwa, to całkiem nieźle brzmi. Jakie państwo mają pomysły, to zapraszamy. Teraz temat dla kierowców. Mamy nową Aleję Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z Ofiar Oświęcimia do Ronda Giedroycia. Nie tylko tam zresztą, no ale tam chyba te zmiany są najbardziej gruntowne, jeżeli chodzi o organizację ruchu. I nasza słuchaczka zdezorientowana kompletnie zatelefonowała, jechała Aleją Wyzwolenia od skrzyżowania z Felczaka do góry, czyli w kierunku centrum, no i ma problem.
Dzień dobry, tu stała słuchaczka waszego radia, Renata. Właśnie przed chwilą jechałam ulicą Wyzwolenia od ulicy Felczaka w stronę Lubomirskiego. Czy udałoby się państwu ustalić, jak ja mogę zjechać z ulicy Wyzwolenia, skręcić w lewo? Ponieważ jest podwyższony ten pas z prawej strony i żeby skręcić w lewo, no to muszę przejechać przez drugi pas środkowy, to jest pas B. Ale jest tam linia ciągła. I czy ja mogę przejechać, czy ja nie mogę, czy ja mogę z tego może pas B zajechać? Nie mam pojęcia. Powiem, że któryś raz z kolei jadę i się zastanawiam, nie wiem kogo się podpytać, a nie chciałabym załapać jakichś tam punktów. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
To bardzo dobrze, że pani pyta, a nie improwizuje. I powiem szczerze, nie wiem, zapomniałem, naprawdę. Jeżdżę Aleją Wyzwolenia, tą nową, już od jakiegoś czasu i tam i z powrotem, i nie wiem, czy można, jadąc w stronę centrum, skręcić w Lubomirskiego. Bardzo dziwny w ogóle. Kiedyś on także dziwnie funkcjonował, ten zakręt wydawał mi się zawsze niebezpieczny. Mocno trzeba zakręcić, żeby wjechać w Lubomirskiego. Jeżeli jest tam linia ciągła, to nie, proszę pani, niech pani nie próbuje, absolutnie. Buspasem jeździć nie wolno, chyba że w pewnym momencie ten buspas jest jednocześnie pasem do skrętu, ale chyba tamtego skrętu tej możliwości nie ma, zwłaszcza jeżeli funkcjonuje ta wspomniana już linia ciągła. Wydaje mi się, ale pojadę i zobaczę dokładnie, jak to wygląda i powiem. Na razie proszę się wstrzymać ze skręcaniem z Wyzwolenia w Lubomirskiego i powiem, czy wolno, czy nie wolno. Tak się umówmy. Na teraz, tak na 99%, jest zmiana organizacji ruchu i w Lubomirskiego, jadąc od strony Felczaka, czyli w lewo, skręcić się nie da. Wracamy jeszcze na chwilę do wyborów, do Parlamentu Europejskiego. Komisje były w różnych miejscach, spis wszystkich komisji był na stronie Urzędu Miasta. Nasz słuchacz zatelefonował w sprawie komisji, która była zorganizowana w szkole podstawowej numer 68.
Dzień dobry, dzwoni słuchacz Maciej ze Szczecina. Dzwoni, bo mieszkam na osiedlu Jarkońskim. Jest szkoła podstawowa numer 68, w którym są były dwa komitety wyborcze. Sprawa była tego typu, byłem świadkiem i widziałem, jak do komisji wyborczej przychodziły, no i były przyprowadzone osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim. I proszę sobie wyobrazić, że w szkole do komisji wyborczej też zresztą nie ma podjazdu wózku żadnego. Po prostu dwóch panów musiało wózek z dorosłym mężczyzną na wózku inwalidzkim, no, ręcznie wnosić po schodach. Tyle się mówi o przystosowaniu, o jakichś normach unijnych, a tu porażka. Nie mówię o jakiejś windzie, platformie, ale no, zwykły taki, no, klasyczny podjazd cementowy, żeby podjechać. Byłem w tej szkole jeszcze tak prywatnie zobaczyć. Tam w tej szkole jest nawet taka tabliczka, że zakaz wjazdu w wózku. Tak powinno być, to jest legalne i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten sygnał. Więc Był już taki temat i to przed wyborami nasz słuchacz zatelefonował z Płoni i tam także dwa lokale wyborcze w dwóch różnych miejscach. W jednym można było z wózkiem, w drugim nie można było z wózkiem. To znaczy nie było takiej możliwości fizycznej, bo nie to, że jest zabronione. I to, co pan powiedział na końcu, bardzo mnie dziwi, że w szkole jest jakiś zakaz wjeżdżania wózków inwalidzkich. Nieprawdopodobne zupełnie. My to wyjaśnimy. Już dzisiaj chcieliśmy zadzwonić do szkoły podstawowej numer 68 i zapytać o ten zakaz przede wszystkim, bo on nas zainteresował. Jeżeli chodzi o usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, nie we wszystkich szkołach one oczywiście funkcjonują i to państwo wiedzą. To pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o lokale wyborcze, to na liście lokali wyborczych na stronie Urzędu Miasta wypisane są wszystkie i te, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, są także opisane, specjalnie oznaczone. Były specjalnie oznaczone, ich było sporo i była taka możliwość przed wyborami, że jeżeli osoba już niepełnosprawna bardzo nie mogła skorzystać, nie mogła głosować w tym lokalu wyborczym przypisanym do jej miejsca zamieszkania, to mogła zmienić ten lokal. To można było zrobić albo przez internet, albo osobiście w Urzędzie Miasta, zmienić ten lokal na taki, który jest przystosowany. To można było zrobić przed wyborami i o tym mówiliśmy w czasie reakcji. To tyle, jeżeli chodzi o te wyjaśnienia. Natomiast, tak jak powiedziałem, sprawdzimy temat tego zakazu wjazdu z wózkami dla osób niepełnosprawnych w szkole numer 68. 510-37-36 numer do nas, do naszego studia, a z nami jest pani Anna Wojtach ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Anno, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
I po raz drugi porozmawiamy sobie, bo po raz pierwszy było wczoraj, ale ze specjalistą od ruchu drogowego, a dzisiaj ze Strażą Miejską. Porozmawiamy sobie o ulicy Niemierzyńskiej. Już jakiś czas temu ta ulica została przebudowana, wyremontowana, jest pięknie wyasfaltowana. Po środku tramwaje, ale także to są pasy takie, powiedzmy, tramwajowo-samochodowe. Samochodem można tamtędy przejechać. W założeniach ulica Niemierzyńska była dwupasowa. Dwa pasy w jednym kierunku. Tak naprawdę to jest tylko jeden pas, ponieważ po obu stronach na tych pasach zewnętrznych stoją zaparkowane samochody i o tym opowiada nasz słuchacz.
Witam, Cezary ze Szczecina. Mam pytanie w sprawie ulicy Niemierzyńskiej i zaparkowanych tam pojazdów po jednej czy po drugiej stronie, po jednym pasie ruchu. Te zaparkowane samochody blokują po prostu pas ruchu w jedną, w drugą stronę, uniemożliwiając przejazd swobodny innych pojazdów. Niektóre pojazdy są tam zaparkowane już od jakiegoś dłuższego czasu. No widać to po jakiejś tam kosmetyce tych samochodów, że już długo stoją. Także prosiłbym o odniesienie się do tej sprawy. Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. Pani Anno, jak to jest na tej ulicy Niemierzyńskiej? Patrzę w tej chwili na zdjęcie, bo nie pamiętam jak wygląda oznakowanie, co znaki mówią, czy w ogóle można parkować, ale wydaje się, że chyba tak, tak? Jak to wygląda?
Już wczoraj wyjaśniał to pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Drogowego, że nie, generalnie nie ma tam zakazów zabraniających zatrzymywanie się, tym bardziej, że konstrukcja tej drogi, ulicy Niemierzyńskiej, założenia jest czteropasmowa, czyli po dwa pasma w każdym kierunku. Nie wiem, skąd ten problem, który zgłasza, sygnalizuje słuchacz. Mogę się zgodzić z kwestią samochodów pozostawionych, samochodów nieużywanych, bo takich mamy 6 w tak zwanej obróbce, 6 spraw
tam na Niemierzyńskiej.
Tak, dokładnie. Z tym, że ona jest dosyć długa, oczywiście nie w jednym miejscu. Od zawsze właściwie na każdej ulicy można znaleźć samochód, który został niefrasobliwie pozostawiony przez właściciela czy użytkownika. I Niemierzyńska też nie jest wyjątkiem, ale tak jak powiedziałam, 6 spraw jest w toku. Przypominam, że w przypadku pojazdów nieużywanych, pozostawionych na właśnie drodze publicznej, czy w innym miejscu, które pozwala na podjęcie działań przez Straż Miejską. W pierwszej kolejności staramy się dotrzeć do właściciela, bo to na nim ciąży ten obowiązek usunięcia takiego pojazdu. Oczywiście chodzi tutaj o generowanie kosztów, które w tym przypadku powinien ponieść właściciel, a nie miasto, no bo to generalnie miasto musiałoby odholować, później pozostawić na parkingu i te koszty są dosyć trudne do wyegzekwowania. Zatem w pierwszej kolejności właściciel jest zobowiązany do usunięcia tych pojazdów. Te samochody są w tej chwili już, tak jak powiedziałam, w obróbce, docieramy do właścicieli, niektórych mamy już ustalonych.
Te sześć jest wprowadzona. Sztuk używanych na Niemierzyńskiej, tak?
Tak jest. Mhm. A taką ciekawostką, miałam się z tym nie dzielić, ale jednak podzielę się taką informacją. Mieliśmy kiedyś taki sławny dosyć samochód na tej ulicy, który wymykał nam się trochę z przepisów, ponieważ przepis mówiący o odholowaniu pojazdu, który jest nieużywany, właśnie mówi o tym, że jest nieużywany. Oczywiście też wszystkie formalności dotyczące ubezpieczenia i rejestracji samochodu muszą być dopełnione i wtedy tutaj Straż Miejska nie ma powodów do tego, aby pod warunkiem, że stoi prawidłowo zaparkowany.
To jeszcze,
nie ma
Pani Joanno, jeszcze za chwilę czynność o tej ciekawostce, bo właśnie chciałem doprecyzować tą definicję nieużywanego samochodu. Co tak to znaczy, że on jest nieużywany?
No właśnie, konia z rzędem, kto wyjaśni, jak określić, jak czytać ten przepis nieużywany.
No dobrze, jak ale on generalnie spróbujemy, zaryzykujemy.
Artykuł 50, oczywiście teraz będę mówiła z pamięci, więc dobrze, literalnie tego nie powtórzę, ale podstawą do holowania pojazdu jest fakt, że jest on nieużywany. I pozostaje właśnie. I tutaj teraz nieużywany. I teraz Straż Miejska musi określić, co to znaczy nieużywany. Pierwsze symptomy czy oznaki tego, że pojazd jest nieużywany, no to widać, że stoi dłuższy czas, ale jest pozbawiony tablic rejestracyjnych. To też jest w tym artykule. Nie posiada tablic rejestracyjnych. To jest taka ewidentna oznaka tego, że pojazd no, nie jest w ruchu, ponieważ samochodem bez tablic rejestracyjnych nie wolno się
poruszać. No to wiadomo, no jak nie ma
czasami
tablic, to wiadomo.
Czasami te pojazdy są, czasami te tablice są, ale są inne oznaki, że pojazd jest nieużywany. Na przykład brak powietrza w kołach.
Nieraz. Drodzy kierowcy, to uważajcie, bo zejdzie powietrze i potem trzeba szukać samochodu na parkingu Straży Miejskiej.
Nie żartujmy, bo tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności my dotrzemy do tego właściciela, bo będziemy się też zastanawiać, jeżeli jest doskonały stan tego samochodu, to z różnych powodów tego powietrza w kołach też może nie być. Wiadomo. Czasami widać, że wyrasta trawa spod tych kół, albo wyciekają płyny eksploatacyjne, albo jest wybita szyba, albo są innego rodzaju uszkodzenia, które wskazują, że ten pojazd na pewno nie jest używany.
No dobrze, to Pani Joanno, żeby zakończyć ten wątek nieużywanego samochodu, ale jeżeli nawet nie ma powietrza w kołach i trawa mu rośnie na dachu, ale jest ubezpieczony, jest zarejestrowany, wszystko jest na legalu, to co?
Nie, no to już spełnia przesłanki z tego artykułu 50a i jest nieużywany, ponieważ stan techniczny tego pojazdu wskazuje,
jest zarejestrowany, przeszedł badania na przykład, można to sprawdzić.
No, można. No. No i właśnie do tej ciekawostki zmierzam, właśnie, że mieliśmy samochód, który był używany jako mobilna piwnica, nazwijmy to, albo spiżarnia, ponieważ miał wszystkie formalności dopełnione z ubezpieczeniem, rejestracją, stan samochodu.
Sprawny technicznie, zarejestrowany, tak ubezpieczony i
prawidłowo zaparkowany i stał w jednym miejscu bardzo długo, ponieważ służył jako, tak jak powiedziałam, mobilna spiżarnia, czyli przechowywane były beki, słoiki w bagażniku.
No i co?
I właściwie no, nie było tutaj podstaw do tego, żebyśmy podjęli działania.
Też tak sądzę,
nie ma
nie
na
było
szczęście, nie ma już na szczęście tego samochodu, chyba było to zbyt drogie jednak na wykorzystywanie tego w formie spiżarki. Samochód zniknął. Ale były też takie sytuacje. W tej chwili mamy klasyczne przypadki, które jak najbardziej kwalifikują.
Nie używki takie już ewidentne, tak?
Że tak po prostu jest, które są, te sprawy są w toku. No, no to tyle, jeśli chodzi o
Niemierzyńską, czyli
nie używamy.
Patrzę cały czas na Niemierzyńską. Oczywiście korzystam z tej ulicy, jeżdżę, ale tak naprawdę to taka trochę drogowa pomyłka, no bo zrobiono rzeczywiście 4 pasy, po 2 pasy w każdym kierunku, na środku linia ciągła, dojazdy wykorzystywany jest jeden pas, samochodowo-tramwajowy, bo po obu stronach stale stoją samochody. Tak to wygląda. Nie pomyślano o tym, żeby to trochę... Ja wiem, pani Joanno, to oczywiście to nie jest do Straży Miejskiej, tylko tak sobie pomyślałem, że to jest... jakoś tu chyba projektant. Po jednej stronie słupki, tutaj od strony tych działek słupki, tak żeby nikt nie wjechał na trawnik, nikt nie pomyślał, żeby może poszerzyć trochę i zrobić miejsca parkingowe po tej stronie. Po drugiej mało miejsca przy parku Kasprowicza. Ale dobrze, no tak wygląda Niemierzyńska.
Taka jest organizacja ruchu, ale nie na całej długości, bo są też odcinki, które wymagają naszej interwencji. Mówię tutaj o przejściach dla pieszych. Są to szczególne przejścia dla pieszych na Niemierzyński z tego powodu, że to właśnie są cztery pasy, zatem ten warunek zaparkowania pojazdu 10 metrów od przejścia dla pieszych dotyczy tylko przed przejściem możemy interweniować, za przejściem nie, no bo już nie ogranicza tej widoczności w związku z tym, że jest tych pasów więcej, ale podejmujemy tam działania i czasami, właściwie to nie czasami, bo Niemierzyńska dosyć często przebija się w naszych interwencjach, bo są różne sytuacje drogowe. To nie znaczy, że my w ogóle nie podejmujemy żadnych tam interwencji, nawet jeśli nie ma organizacji ruchu wskazującej na to, że nie można parkować tak, jak w tej chwili mówi o tym słuchacz, bo są, tak jak powiedziałam, różne sytuacje. Nieraz są po dwa samochody zaparkowane i wymaga to już naszej interwencji i przejścia dla pieszych, jeśli przed również wymagają naszej interwencji. Zatem, tak jak powiedziałam, Niemierzyńska jest dosyć często przebijającą się ulicą w naszych interwencjach dla patroli z ruchu drogowego. Tyle, na ile możemy usprawnić ten ruch, to podejmujemy te działania, ale tylko w granicach prawa i obowiązujących przepisów.
Pani Joanno, teraz zmieniamy lokalizację, pojedziemy na Pomorzany i tutaj już sławny na całe Pomorzany, a nawet Szczecin, sklep monopolowy Udory 24H. Doskonale mieszkańcy okolicznych bloków znają ten sklep, znają także klienci przychodni, która znajduje się prawie vis-a-vis tego sklepu przychodni. I taka przychodnia oddzielona jest trochę od ulicy Powstańców Wielkopolskich parkiem. Pani Joanno, doskonale znanym strażnikom miejskim, a w środku, w przychodni, zdjęcie jest na naszej stronie internetowej. Proszę zobaczyć, jak wygląda wnętrze, kto tam przebywa. I wielokrotnie już o tym mówiliśmy w czasie reakcji. Pani Joanno, strażnicy miejscy, tak pamiętam naszą ostatnią rozmowę, obiecali, że będą częściej tam być. I będą...
Nie tylko na obietnicach się skończyło, bo to miejsce, dosyć szczególne miejsce, właśnie sklep Dora i okolice przychodni są ujęte w stałym grafiku naszych kontroli. Oczywiście nie 24/24, bo jest to niemożliwe.
A sklep działa 24, pani Joanno?
Ale my nie jesteśmy ochroną sklepu, ani przychodni, to od razu mówię. Tak. Ale przynajmniej raz na dobę albo i więcej razy na dobę zaglądamy w to miejsce, ponieważ tak jak powiedziałam, w harmonogramie są wyznaczone stałe patrole do kontrolowania tego szczególnego miejsca. Usytuowanie sklepu monopolowego, całodobowego w okolicach placówki zdrowotnej jest dosyć... No, nie wiem jakiego słowa użyć, ale może niezbyt szczęśliwe jest to.
Inne są szczęśliwe.
Monopolowe. Ja się nie będę wypowiadać na ten temat, bo to nie jest moja rola. Dobrze, moją rolą jest tutaj wytłumaczyć państwu, że podejmujemy działania na zewnątrz obiektu, ponieważ obiekt ma swojego zarządcę. Mówię tutaj o przychodni. Zatem my podejmujemy działania związane z
zatrzymaniem porządku. Nieruchomości, opłaty lokalne.
A to myślę, że tutaj już ktoś inny będzie się wypowiadał na ten temat. Natomiast nasze działania związane są z ograniczaniem spożywania alkoholu przez te osoby, które korzystają zapewne ze sklepu, nie wiem czy ze sklepu, czy z innego miejsca, ale spożywają alkohol w tym miejscu, w miejscu publicznym, objętym zakazem. I z tego tytułu podejmujemy interwencje i łącznie też z interwencjami dotyczącymi zakłócania spokoju i porządku. I te kontrole odbywają codziennie. Jest to chyba jedna z najczęściej powtarzających się interwencji ulic w naszych działaniach.
Czyli na mapie Straży Miejskiej taki czarny punkt, można powiedzieć, na Pomorzanach, akurat tam.
Czarny
tak?
punkt. Czarny to pod tym się mogę podpisać niestety.
No dobrze, pani Anno, bo tutaj także i z radnymi, i przedstawicielami miasta rozmawiamy o Pomorzanach i o ulicy Alei Powstańców Wielkopolskich i o tym sklepie. Wydaje się, że nie chcę powiedzieć, że nie widzą problemu. Nie, ale właściwie nie do ruszenia jest ten temat. Mieszkańcy się skarżą. Straż Miejska mówi, że to jeden z czarnych punktów na mapie Szczecina. Pamiętam kiedyś rozmowę z przedstawicielem Urzędu Miasta, który mówił, że właściwie nie ma podstaw, żeby cokolwiek, żeby ruszyć ten sklep, prawda? Nie ma takich... Ma on koncesję, żeby odebrać koncesję, To nie jest łatwe. Trzeba złapać za rękę na gorącym uczynku, kiedy na przykład alkohol sprzedawany jest osobie nieletniej bądź osobie nietrzeźwej. No to nie jest wcale takie proste. No i jest. To taki apel do Straży Miejskiej, żeby może w Urzędzie Miasta tę mapę z czarnymi punktami komuś przedstawiła.
Ale problemy naprawdę jest znany, tylko tak są skonstruowane przepisy, że czasami bardzo trudno jest coś wyegzekwować, nawet coś, co jest bardzo, bardzo oczywiste i co przysparza tylu kłopotów. My możemy działać tylko w granicach prawa. Tak. Na nic więcej nie możemy sobie
Ale Straż pozwolić. Miejska potwierdza, że tam są kłopoty.
Potwierdzam, że mamy tam bardzo częste tak kontrole w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców i na tyle, na ile nam siły i środki pozwalają, delegujemy tam patrole, żeby ten problem w jakimś stopniu przynajmniej wyeliminować, bo na pewno nie uda się to od razu.
Mhm. To będzie za chwilę też o kłopotach już wewnątrz samej przychodni. Pani Anna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję za udział w programie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Tak jak powiedziałem, za chwilę wejdziemy do środka, do przychodni przy Alei Powstańców Wielkopolskich, a teraz telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. Dzisiaj rano bulwersująca opowieść naszego słuchacza. Jechał zielonym autobusem przez ulicę naszego miasta, właściwie przez ulicę Polic jechał i wdał się w rozmowę z panią kierowcą tego autobusu.
Jestem mieszkańcem Szczecina. Chciałbym, właściwie to nawet nie wiem jak opowiedzieć o tej sytuacji, powiem szczerze, bo jest ona dla mnie bardzo szokująca, która miała miejsce wczoraj, w dniu wczorajszym, 11 czerwca w Policach. Otóż wsiadałem do autobusu miejskiego w Policach linii 103 przy przystanku Szpital Police. Około godziny 14:10 i proszę sobie wyobrazić, wsiadłem od strony kierowcy, pani kierowcy, bo pani kierowała autobusem, numer autobusu 3061 i grzecznie zapytałem, bo była taka możliwość przez tą szybę, ona nie była jakby kompletnie zabudowana, ta szoferka, zapytałem bardzo grzecznie, czy pani jedzie w kierunku Tanowa. Pani powiedziała do mnie, że może mi wyświetlić napis, jeśli nie umiem czytać i wtedy sobie przeczytam, gdzie jedzie, bo ona nie ma obowiązku mówić, gdzie jedzie. Ja mówię, ale ja przecież nie jestem niegrzeczny, tylko po prostu pytam, bo szybko wsiadłem, czy pani jedzie w kierunku Tanowa. Pani odpowiedziała mi, cytuję, nie, mogę pana zawieźć do krematorium, jak pan sobie życzy. I komentarz dalszy pani do mnie, że analfabetów nie brakuje, którzy nie potrafią czytać na przystankach tablic informacyjnych. Ja pani mówię, że nie jestem dla pani niegrzeczny, ja nie zdążyłem niczego przeczytać i po prostu wsiadam szybko i pytam, czy pani jedzie do Nowa, to jest kwestia krótkiej odpowiedzi. Pani mówi, że jedzie może mnie zawieźć znowu do krematorium. Naprawdę jest sytuacja kompletnie szokująca dla mnie. Zadzwoniłem do dyspozytora ZDITM w Policach i do Szczecina. Panowie dyspozytorzy obiecali przekazać sprawę przełożonym, się nad tym pochylić. Ja jestem w trakcie pisania maila w tej sprawie. Zawiadomiłem też numer alarmowy 112, gdzie zgłoszenie moje przyjęto, bo zachowanie pani, no niestety, mogło wskazywać na jakieś środki psychoaktywne albo cokolwiek, bo zachowanie nie było kompletnie naturalne. Dziękuję.
Dziękujemy także za ten telefon. Tak, rzeczywiście to już nawet nie chodzi o kulturę. Jeżeli przyjmujemy, że to pana relacja jest zgodna z prawdą, to już nie chodzi tylko o kulturę, ale mógł pan mieć słuszne podejrzenia, że pani kierująca autobusem nie jest dysponowana. Dzisiaj także próbowaliśmy skontaktować się z SPPK. szczecińsko-polickim przedsiębiorstwem komunikacyjnym. Pan Jakub Pisański, nowy prezes SPPK, nie odbierał telefonów, także próbowaliśmy się skontaktować z rzecznikiem i będziemy tę próbę ponawiali. I poprosimy o jakieś wyjaśnienia, bo tutaj słuchacz bardzo precyzyjne dane podał i dotyczące czasu i o jaki autobus chodzi. Teraz pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kilka tematów, ale zacznijmy, panie Wojciechu, od tej przychodni przy Alei Powstańców Wielkopolskich, o której także rozmawiałem z panią Joanną Wojtach. To jest przychodnia w zarządzie NIOL-u, tak?
Tak.
Panie Wojciechu, widział pan, zna pan pewnie sytuację, na naszej stronie, jeszcze raz przypomnę, jest zdjęcie. No po prostu wchodzą tam osoby, które nie są klientami tej przychodni, wchodzą, przebywają. I teraz pytanie do pana, co NIOL zrobił już do tej pory w tej sytuacji, bo to nie pierwsza taka historia, i co ewentualnie może jeszcze zrobić?
No właśnie sprawdzałem, jak to wygląda w ostatnim czasie, i takich incydentów bardzo niewiele. To znaczy praktycznie nie mam żadnych sygnałów o tego typu incydentach od wielu, wielu miesięcy. Więc oczywiście nie jest to rzecz, którą można zaakceptować, żeby tam w holu sobie przebywali i stali panowie, więc na pewno trzeba się temu przyjrzeć, ale tak jak mówię, nie jest to jakaś nagminna sytuacja.
Dobrze, bo tak w innych sytuacjach, jeżeli chodzi o bloki, bo także często o tym rozmawiamy w czasie reakcji, jeżeli chodzi o bloki mieszkalne, to tutaj niektóre spółdzielnie, bodajże dwie nawet, radzą sobie w Szczecinie w taki sposób, że podpisały umowy z firmami ochroniarskimi, i wtedy ktoś zgłasza taki problem, firma przyjeżdża, według tej umowy ma takie uprawnienia i możliwości, żeby takiego niechcianego gościa usunąć. Czy na przykład myśleliście o tym, żeby personel przychodni mógł wezwać, ktoś by przyjechał i zrobił porządek?
No tak. Taki właśnie między innymi rozważamy wariant, żeby rzeczywiście odwołać się do firm ochroniarskich, które w taki dyżurny sposób będą reagować. No i tak jak mówię, będziemy analizować, będziemy kontaktować się z najemcami, bo to jest taka przychodnia, która jest całkowicie wynajęta różnym podmiotom. My w zasadzie tam nie funkcjonujemy, my tylko po prostu udostępniamy ten budynek. I w porozumieniu z najemcami, tak, będziemy oczywiście starali się to rozwiązać.
Teraz zmienimy temat. Proszę, zajmijcie się sprawą przejścia dla pieszych, a w zasadzie jego braku, napisał do nas słuchacz, z osiedla przez budowaną część ulicy Sosabowskiego. Przez budowę zamknięto przejście dla pieszych. Znak zniknął, ale pasy wciąż są tyle, że ogrodzone, żeby nie można było chodzić. W tej sytuacji mieszkańcy, aby przedostać się na drugą stronę ulicy bez obchodzenia wszystkiego dookoła i żeby móc dalej kierować się w stronę Bezrzecza, idą na dziko przez ulicę. Czasem kierowcy zatrzymują się, widząc, że są namalowane pasy, a inni nie puszczają. Jest bardzo niebezpiecznie. Dlaczego nikt nie zadbał o tymczasowe przejście dla pieszych albo takie wyjście z osiedla, żeby można było korzystać z dotychczasowego przejścia? Zdjęcia nadesłał do nas słuchacz. To jest właściwie dawniej to przejście funkcjonowało i na ulicy Szerokiej, bo sprawdziłem teraz na mapie. Teraz jest tam gruntowna przebudowa i wygląda na to, że o tym właśnie przejściu, jego już teraz nie ma, pisze nasz słuchacz, tak?
Tak. Wydaje mi się, że to jest przejście gdzieś w rejonie jakby łącznika między Nową Sosabowskiego a Szeroką.
No dobrze, to teraz pytanie od słuchacza. Dlaczego nie zrobione zostało jakieś tymczasowe przejście dla pieszych w tym rejonie, żeby z tego osiedla... To jest taki łącznik Sosabowskiego i Szerokiej, żeby z tego osiedla można było przejść na drugą stronę.
No to jest wskazane, to przejście, o którym mówimy, jest zamknięte zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez policję, zarząd dróg i WGK Urzędu Miasta. Właściwie cały odcinek jakby między tym przejściem a Łukasińskiego to jest jeszcze plac budowy, więc... no w gruncie rzeczy tam nie ma ruchu jakiegoś kołowego, olbrzymiego i to jest taka przestrzeń, można powiedzieć, dla pieszych bezpieczna w miarę. No ale, ale tak jak mówiłem, no tego przejścia tam nie ma w związku z tym, że jest tam nowa organizacja ruchu. Będzie, ono będzie może nie dokładnie w tym miejscu, ale w tym rejonie przejście dla pieszych zostanie stworzone po wybudowaniu ronda tam w, na wysokości ulicy Żniwnej. Także będzie przejście, no nie dokładnie w tym samym miejscu, ale w tym rejonie.
Ale będzie przy Żniwnej, tak?
Znaczy przy Żniwnej będzie rondo, które tak. będzie odprowadzać ruch z nowej Sosabowskiego tak, w tak. stronę Szerokiej i Żniwnej. No i właśnie w tym rejonie będą przejścia dla pieszych. No i jak gdyby w tym sensie ono zostanie odtworzone.
Dobrze, bo tak, z Sosabowskiego, mimo że to plac budowy, samochody jeżdżą cały czas i w jednym i w drugim kierunku, tak?
Znaczy, no,
ta nowo na... szeroka jeszcze nie funkcjonuje, chociaż już blisko. Okay. Skończy się na tym rondzie przy Żniwnej, o którym pan wspomniał i dalej połączy się z Sosabowskiego, tak? Dwie jezdnie. Cały
tak,
czas, tak,
tak? Tak.
Dobrze, i teraz patrzę na mapę, jest sporo bloków po jednej stronie, chcieliby ludzie przejść na drugą stronę, właśnie tam gdzieś, na tę stronę, gdzie jest ulica Żniwna. Jaką mają w tej chwili możliwość? W tej chwili?
No w tej chwili cały ten odcinek Nowej Sosabowskiego od tego mniej więcej miejsca w stronę Romera jest jeszcze placem budowy, więc...
Nie, to ja nie mówię. Mówię tu, gdzie jest ta jeszcze dawna Sosabowskiego, która ona cały czas funkcjonuje.
Tak, przepraszam, bo ja mówiłem w odwrotnym kierunku wcześniej.
Patrzymy od strony odcinek. Łukasińskiego, tak? Skręcamy
nie,
w prawo,
od strony jedziemy... Łukasińskiego to tam już jest ruch. Natomiast powiedzmy tego miejsca, o którym mówimy, w stronę Romera, no to jest jeszcze plac budowy, więc tutaj jest w miarę swobodne przejście. Można się przemieszczać w miarę bezpiecznie. Natomiast tak jak zapowiadaliśmy już nie tak dawno, na przełomie czerwca i lipca cały ten odcinek zostanie oddany do ruchu. No i tutaj rzeczywiście pojawi się większy problem, bo między Łukasińskiego a placem Romera będzie, a skrzyżowaniem z Romera będzie otwarty ruch kołowy. No ale to przejście, tak jak powiedziałem wcześniej, pojawi się w momencie wybudowania ronda, które właśnie zostanie, ta budowa zostanie rozpoczęta wraz z otwarciem całej tej nitki.
Panie Wojciechu, żeby zamknąć ten wątek, to teraz ci, którzy mieszkają na tych osiedlach, no powiedzmy po prawej stronie ulicy Sosabowskiego, tak? Jest jedno osiedle takie, które jest przy Łukasińskiego, tu ludzie sobie dadzą radę, bo przechodzą przy skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu ze światłami, ale dalej są osiedla i teraz gdyby chcieli ci ludzie przejść na drugą stronę tak legalnie, to jak mają cofnąć się aż do skrzyżowania z Łukasińskiego, tak? I na światłach przejdzie, oni mają taką możliwość.
No, tak jak pan powiedział, rzeczywiście najbliższe przejście to jest przy Łukasińskiego, ewentualnie w drugą stronę tam przy Romera. No i tu po środku, wprowadzeniu nowej organizacji ruchu w związku z...
Ale teraz.
No teraz to jest...
To nie.
Tak.
Dobrze, to kolejne
pytanie. Być może rzeczywiście jak ten problem będzie... No nie wiem, ja nie odpowiadam za organizację ruchu, więc trudno mi to tak do końca komentować. Jest tak, jak pan mówi, że tam nie ma w tej chwili rzeczywiście przejścia dla pieszych.
Nasz słuchacz pyta, czy będzie ścieżka rowerowa na nowej ulicy Kolumba. Krótkie pytanie.
No nie jest ta ścieżka przewidziana ze względu na mało miejsca, które... No, zbyt ciasna przestrzeń jest między budynkami, na ten korytarz komunikacyjny, który tam powstaje, jest mało miejsca, więc ta droga rowerowa tam nie jest planowana. Natomiast jest taka planowana infrastruktura rowerowa wzdłuż Powstańców Wielkopolskich, czyli...
No to już pan przechodzi do kolejnego pytania, kiedy będzie remont Powstańców Wielkopolskich?
No... jesteśmy blisko rozpoczęcia pierwszych prac tam w tym rejonie. Mogę powiedzieć, że na przełomie czerwca i lipca te prace powinny się rozpocząć. Dokładny harmonogram i organizacja ruchu są jeszcze przedmiotem ustaleń. Myślę, że już w przyszłym tygodniu będę mógł coś konkretnego zakomunikować w tej sprawie.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, był naszym gościem. Dziękuję panie Wojciechu serdecznie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. Takie zaległości mamy. Najpierw zaległy mail od naszego słuchacza, który poczekał na przeczytanie. Może już czas globalnie poruszyć problem hałasu w mieście w weekendy, czyli od soboty rano. Jak nie koszenie przez cały dzień, to odkurzanie, albo cięcie, albo strzyżenie trawy. Normy hałasu przekroczone wielokrotnie. Ludzie pracujący tydzień nie są w stanie odpocząć psychicznie, w efekcie czego coraz bardziej sfrustrowani wracają do pracy w tygodniu. Naprawdę, mówimy o zdrowiu psychicznym, o ekologii. Ale tylko mówimy, a później wszystko po staremu. Jakoś za zachodnią granicą można wprowadzić zakaz prac hałaśliwych w określonych dniach i to działa. Skoro weekend ma być spokojniejszy, bo większość nie pracuje, to ograniczmy ten cholerny hałas w miastach, żeby chociaż można było się wyspać w sobotę. Napisał do nas pan Waldemar. Panie Waldemarze, no ma pan rację, jak do tej pory tylko mamy do dyspozycji przepisy kodeksu wykroczeń dotyczące hałasu i one nie są zbyt skuteczne. Musi być osoba, której hałas przeszkadza, trzeba to zgłosić odpowiednim służbom, służby przyjeżdżają, później ta osoba, która hałasuje, może przyjąć mandat, jeżeli nie przyjmie, to sprawa trafia do sądu, ta osoba zgłaszająca musi cały czas w tej procedurze brać udział. Nie jest to łatwe, potrzebne są jakieś nowe przepisy, być może na poziomie tylko lokalnym, albo nawet wyższym, ustawowym, żeby ograniczyć hałas. A co my możemy zrobić? Możemy o tym porozmawiać i może nawet w czasie reakcji zaprosimy eksperta, który intuicyjnie to czujemy i nawet chyba wiemy, mamy jakąś wiedzę na temat wpływu hałasu na psychikę i w ogóle na zdrowie. Więc może na ten temat w czasie reakcji w przyszłości porozmawiamy. Teraz z nami kolejny gość, pani Małgorzata Zychowicz-Prus, przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto. Dzień dobry pani Małgorzato, ponownie.
Dzień dobry panie redaktorze.
Pani Małgorzato, będzie, no takie są plany urzędników, już nawet rozrysowane, plany urzędników, żeby wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania tam, gdzie pani mieszka i inni także na Starym Mieście. Rozmawialiśmy nie dzisiaj, wcześniej z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem NIOL-u, na ten temat, no i dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy właściwie byliby za tym, żeby wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania. Ja tylko dodam i poinformuję, z czym to się je, taką śródmiejską strefę płatnego parkowania. Otóż będzie drożej, płatne parkowanie będzie dłużej, to nie tak jak teraz w SPP jest do 17, ale może być wydłużone i będzie przez 7 dni w tygodniu, świątek, piątek. Pani Małgorzato, czy rzeczywiście mieszkańcy tego chcą?
Proszę państwa, jak obowiązywała strefa zamieszkania i związane z tym udogodnienia tutaj, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe dla mieszkańców, bo to akurat jak było to wprowadzone, to faktycznie wszyscy byli zadowoleni, bo mieszkańcy mieli gdzie parkować, mieli zapewnione miejsca i tutaj wszystko zostało jakoś uregulowane w porównaniu z wcześniejszymi innymi wprowadzonymi zmianami. Więc tam żeśmy również obowiązywały te wydłużony czas obowiązywania w przypadku na przykład Placu Orła Białego i tak dalej, bo te skrócone terminy, które teraz są na przykład w strefie czerwonej, gdzie obowiązują tylko do 17, to nie zdają egzaminu, ponieważ mieszkańcy wracając z pracy mają zastawione miejsca przez innych parkujących, po prostu tutaj odwiedzających nas z innej strony mieszkańców bądź turystów i tutaj to nie stanowi żadnego rozwiązania. Ta strefa czerwona nie daje takiej rotacji, jakbyśmy tego chcieli, żeby to po prostu w każdej chwili można było podjechać, żeby było chociaż jedno miejsce wolne.
Czyli mieszkańcy dlatego, są na tak, ale czy miasto...
Znaczy my żeśmy tak. wprowadzali również uchwałą,
Napisaliście taką prośbę?
Znaczy, nie to, że napisaliśmy, tylko podjęliśmy uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy śródmiejskiej, bo w tym momencie, jeżeli te uchwały zostały unieważnione, no to mieszkańcy znaleźli się na lodzie, no nie mieli gdzie parkować, tylko obowiązuje ta strefa czerwona.
Uchwaliliście, że znaczy, zgłosicie się do miasta z prośbą o to, żeby wprowadzić śródmiejską strefę prawnego parkowania.
Jesteśmy w kontakcie tutaj ze spółką nieruchomości opłaty lokalnej, jesteśmy w kontakcie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Teraz ostatnio też pisaliśmy do pana prezydenta, żeby się ewentualnie móc dowiedzieć, na jakim etapie jest utworzenie tej strefy śródmiejskiej i na razie czekamy, bo dostaniemy w najbliższej przyszłości jakieś informacje, kiedy to może zostać wprowadzone, jakie będą zasady i tak dalej.
No dobrze, to tylko proszę pamiętać, że to nie będzie pokrywało się z obszarem dawnego, nieistniejącej strefy zamieszkania Stare Miasto. Mówimy o Górnym Tarasie. Tam sąd podważył w ogóle... Podważył znaczy, legalność.
Miejmy nadzieję, że ta strefa śródmiejska też tam wejdzie na górnym, jak i na dolnym terenie. Ona
będzie znacznie szersza, bo tak jak powiedziałem, to jeszcze i przypomnę, ona będzie obejmowała spory obszar, bo...
skąd państwo takie dane macie właśnie?
Od pana dyrektora Niolu. I jest mapka także, która...
To być może nie dotyczy to strefy śródmiejskiej, tylko może jakiś...
Nie, strefa śródmiejska. Od Nabrzeża Wieleckiego, tak? Ograniczona będzie Nabrzeże Wieleckie z jednej strony, ulica Wyszyńskiego, po drugiej stronie plac Żołnierza Polskiego i Aleja Niepodległości. Taki spory prostokąt to ma być. Takie plany, takie pomysły.
Konsultacje w tej sprawie.
To ma być śródmiejska strefa płatnego parkowania. No ale generalnie mieszkańcy raczej na tak. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ma pani jakieś informacje?
Tak, jeżeli chodzi tutaj o te Stare Miasto, no to naprawdę jest problem. A jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jeżeli w tym momencie, gdy obowiązywała strefa zamieszkania, no to przedsiębiorcy jakoś nie mieliśmy uwag z ich strony, że mają jakiś problem. Parkowali, ewentualnie pod trasą zamkową albo wykupowali bilety. Były też takie miejsca na dostawy wyznaczone, więc od tego czasu, gdy będzie ta strefa obowiązywała, na pewno to też zostanie wzięte pod uwagę. Także wydaje mi się, że to będzie dobrym rozwiązaniem niż to, co teraz obowiązuje, gdzie nie ma gdzie szpilki wepchnąć.
To w takim razie będziemy przekazywać kolejne informacje i jakie kroki miasto będzie podejmowało w sprawie utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Zresztą również dowiedzieliśmy się, że nie tylko śródmiejska strefa płatnego parkowania, ale także są pomysły na zmianę w ogóle w całej strefie płatnego parkowania. W jakim kierunku? Najprawdopodobniej rozszerzenia. No ale to już nie do pani Małgorzata.
Zobaczymy. Jak to się będzie.
Pani Małgorzata,
tym lepiej to dostanie.
Pani Małgorzata Zychowicz-Prus, przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Strasznie mało czasu nam zostało, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać o drodze S3, bo napisał do nas słuchacz. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam całą redakcję Czasu Reakcji. Dziękujemy wzajemnie. Mam taki temat. Być może zainteresuje to państwa redakcję. Sprawa dotyczy warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania różnych prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych na trasie S3 A6, a dokładnie o przycinkę trawy. Na przykład na niemieckich autostradach przed takimi pracami około 2 kilometrów stoi odpowiednie autko ze specjalną przyczepką, która już informuje nas kierowców, że za 2 kilometry dzieje się coś nietypowego. Później kilkaset metrów przed pracownikami stoją już odpowiednie przyczepki ze specjalną strefą zgniotu, która mogłaby pochłonąć energię ewentualnego uderzenia, chroniąc pracowników. Takich przyczepek stoi nawet kilka. Ponadto na ogólnym kanale CB nadawany jest komunikat w języku polskim: uwaga, niebezpieczne miejsce. I z reguły tak to się odbywa i jest bezpiecznie. Natomiast w Polsce, a zwłaszcza na S3, jest całkowicie odwrotnie. Ostatnio miałem bardzo niebezpieczną sytuację. Jadąc załadowaną 40-tonową ciężarówką, wyjeżdżając za zakrętu estakady przed zjazdem Goleniów, nagle na moim pasie wyrosła przyczepka rodem z supermarketu z przyczepionym, zdezelowanym znakiem o zwężeniu do jednego pasa. Dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej kilka osób kosiło trawę. Uff, szybka reakcja, dym z kół, bicie serca, udało się uniknąć katastrofy. Z nami jest pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Tak mało czasu, minuta zaledwie, na to, żeby panie Mateuszu wyjaśnić tę sprawę. Czy rzeczywiście tak jest, że tak słabe są te oznakowania na drodze szybkiego ruchu S3 i także na autostradzie A6, że kierowcy mogą tworzyć się jakieś niebezpieczne sytuacje?
Znaczy, te oznakowania, jeżeli chodzi o prace utrzymaniowe, one są wykonywane, powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i w przypadku koszenia, tak naprawdę, jeżeli jest koszone obok drogi, to nie ma potrzeby zamykania pasa ruchu, bo jest tylko i wyłącznie zwężenie na pasie awaryjnym, także tu bez szczegółów dotyczących czasu z tego zdarzenia, to ciężko mi powiedzieć, jakby odnieść się dokładnie do tej sytuacji, bo zawężenie na tym pasie lewym jest wprowadzane tylko i wyłącznie, jeżeli jest koszenie pasa rozdziału i wtedy powinno być to w odpowiedni sposób zabezpieczone.
Załóżmy, że jest to panie Mateuszu, bo musimy kończyć, ja tylko zapytam o ten pas rozdziału. Jak daleko wcześniej przed tym koszeniem powinien stać pierwszy znak u nas?
Ten znak powinien stać kilkaset metrów wcześniej, zgodnie z projektami organizacji ruchu. Natomiast apeluję też do kierowców, że jeżeli zauważają takie sytuacje, bo my też jako zarządca drogi nigdy nie jesteśmy w każdym miejscu.
Tak, to żeby dzwonić.
Jeżeli to mamy 19111 numer punktu informacji drogowej, że można taką informację przekazać, wówczas my to sprawdzimy. Być może jest jakaś nieprawidłowość. Były czasami takie sytuacje, że te firmy utrzymaniowe były z takich robót nieprawidłowo oznakowanych, po prostu przez nas ściągane. Także jeżeli wiemy o jakichś nieprawidłowościach,
to reagujemy. Czyli takie sytuacje były, prosimy dzwonić do Generalnej. Pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był naszym gościem. Panie Mateuszu, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Zapraszam jutro. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.